3 lipca z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Grażyna i Virgin, wspomagana przez Charlego w studiu technicznym oraz Anna Benha przy mikrofonie. Nieczęsto mamy w ostatnich czasach przyjemność goszczenia na antenie z powodu trwającego od 12 maja strajku w RFI. Dzisiaj, korzystając z otwartego mikrofonu, przedstawiamy pełną audycję. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Prezydent Nicolas Sarkozy udał się z krótką wizytą do Szwecji, która 1 lipca objęła przywództwo w Unii Europejskiej. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybył w czwartek wieczorem do Bagdadu. W ciągu dwudniowej, niezapowiedzianej wcześniej wizyty spotka się on z przywódcami irackimi, próbując przyspieszyć pokojowy proces pojednania narodowego w tym kraju. W Afganistanie drugi dzień ofensywy w regionie Helmand. Armia amerykańska wypowiedziała zdecydowaną walkę ukrywającym się tam talibom. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wezwały w piątek ambasadorów Iranu w Europie, aby wyrazić protest przeciwko przetrzymywaniu dwóch irańskich pracowników brytyjskiej misji dyplomatycznej w Teheranie. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Katarzyną Zawicką, przegląd prasy Piotra Kamińskiego oraz magazyn europejski również Katarzyny Zawickiej. A w dalszej części programu reportaż ze spotkania w paryskiej stacji PAN, gdzie wydarzenia sprzed 20 lat analizowali Andrzej Wielowiejski i Bernard Guetta, później ekonomia Piotra Błońskiego, program Kronika Filmowa Anny Rzeczyckiej, po skryptum Stefana Rigera, Eureka Piotra Rosochowicza i salonnej wystawy Piotra Błońskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu, do pełnego wydania dziennika. Prezydent Francji udał się z oficjalną wizytą do Szwecji, która objęła 1 lipca przewodnictwo Unii Europejskiej. W tej błyskawicznej wizycie trwającej 3 godziny łącznie z roboczym lunchem Nicolas Sarkozy'emu towarzyszyli minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i nowo mianowany sekretarz stanu do spraw europejskich Pierre Lelouch. W menu rozmowy na temat najpilniejszych do załatwienia spraw w Europie, która pod przywództwem Czechów nie była bardzo aktywna, mówiąc oględnie. W kilku sprawach szwedzki i francuski punkt widzenia są zbieżne, gdy mowa jest na przykład o konieczności walki ze zmianami klimatycznymi czy uregulowania jak najszybciej problemów instytucjonalnych w Unii, czyli doprowadzenia do przyjęcia i wdrożenia traktatu lizbońskiego. Natomiast pomysły, jak wyjść z kryzysu finansowego i ekonomicznego, są różne w tych dwóch krajach. Sztokholm jest za kontrolą budżetu i restrykcjami w tej dziedzinie. Paryż natomiast ogłosił niedawno kampanię pożyczek państwowych, a deficyt budżetowy pobija rekordy nad sekwaną. Punktem naprawdę spornym jest natomiast przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej. Szwecja popiera tę kandydaturę, a Francja się jej sprzeciwia. 3 godziny nie wystarczyły zapewne, by przekonać stronę przeciwną. Na konferencji prasowej szefów obu państw po roboczym obiedzie premier Reinfeldt powiedział dziennikarzom, że poparty jednomyślnie na ostatniej Radzie Europejskiej José Manuel Barroso nie zostanie w lipcu formalnie mianowany na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zapewne Sztokholm nie chce drażnić nowo wybranych parlamentarzystów europejskich, z których część mobilizuje się przeciwko ponownej kandydaturze Barroso na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Francji i premier Szwecji podkreślili też konieczność solidarności z Brytyjczykami i zajęcia wspólnego stanowiska wobec Iranu. Wyrazem tej solidarności była podjęta dzisiaj we wszystkich państwach Unii Europejskiej wspólna inicjatywa. Szczegóły Katarzyna Zawicka.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej wezwały w piątek ambasadorów Iranu w Europie, aby wyrazić protest przeciwko przetrzymywaniu dwóch irańskich pracowników brytyjskiej misji dyplomatycznej w Teheranie. Akcja została przeprowadzona symultanicznie. Jak dotychczas Unia ogranicza się do wyrażania protestów, powstrzymując się przed podjęciem bardziej konkretnych kroków, takich na przykład jak odmowa wizy niektórym członkom władz Iranu. W tym samym czasie w Teheranie Ajatollah Ahmad Janati rozpuszcza pogłoski, że za zatrzymani zostaną osądzeni za uczestnictwo w zamieszkach, które miały miejsce po wyborach prezydenckich 12 czerwca. Ajatollah twierdzi, że oskarżeni przyznali się do przedstawionych im zarzutów. Nie trudno zgadnąć, jak bardzo zaniepokoiło to brytyjski Foreign Office, który stara się otrzymać wyjaśnienie ze strony władz irańskich. Władze irańskie aresztowały w tym tygodniu 9 pracowników ambasady, większość już została zwolniona. Według informacji posiadanych przez Brytyjczyków tylko 2 osoby są nadal uwięzione. Przedstawiciele 27 państw Unii zgromadzeni w Brukseli zdecydowali się na udzielenie wspólnej, stopniowanej odpowiedzi Iranowi. Pierwszym etapem jest wezwanie na dywanik ambasadorów. Ostatnim wspomniana wcześniej odmowa wizy dla członków irańskich władz.
Z niezapowiedzianą wcześniej, zapewne ze względów bezpieczeństwa, wizytą przybył do Bagdadu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W 48 godzin po oficjalnym opuszczeniu przez amerykańskich żołnierzy największych miast Iraku, wizyta tego polityka ma na celu próbę pogodzenia różnych aktorów irackiej sceny politycznej i przyspieszenie pokojowego procesu pojednania narodowego w tym kraju. Stąd też w programie wyjątkowo długiej, dwudniowej wizyty amerykańskiego wiceprezydenta główne miejsce zajmują spotkania z irakijskimi przywódcami. Według podpisanego niedawno porozumienia Waszyngton ma wycofać całkowicie swe oddziały z Iraku do końca 2011 roku. Opuszczenie miast było pierwszym krokiem na tej drodze. Prezydent Barack Obama, który obiecał, że za jego kadencji Amerykanie opuszczą Irak, nie ma złudzeń, iż Irakijczyków czekają jeszcze trudne dni. Podziały na frakcje polityczne i sprzeczne interesy między różnymi grupami nie rokują szybkiego zakończenia sporów i stabilizacji kraju. Wizyta Joe Bidena ma też na celu zapewnienie Bagdadu, że Irak zostaje nadal na liście priorytetów Białego Domu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spotka się też z oddziałami amerykańskimi stacjonującymi w Iraku, a nawet spędzi w żołnierskim otoczeniu Narodowe Święto 4 lipca, święto upamiętniające ogłoszenie przez Thomasa Jeffersona Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nie będą zapewne świętować żołnierze w Afganistanie, w każdym razie nie ci, którzy biorą udział w ofensywie przeciwko talibom. Od czwartku armia amerykańska prowadzi zajadłe walki w regionie Helmand w południowym Afganistanie. Według generała Larry'ego Nicholsona tam właśnie koncentruje się opór islamistów afgańskich. Amerykańscy Marines prowadzą w Afganistanie największą operację zbrojną od początku prezydentury Baracka Obamy i największą operację wojskową w tym kraju od czasu ewakuacji Sowietów. Celem jej jest opanowanie tej części Doliny Helmandu, która jest głównym zapleczem talibów i równocześnie największym obszarem upraw opium. W operację zaangażowany jest bezpośrednio 4000 Marines wspieranych przez 500 policjantów i żołnierzy afgańskich, a zaplecze zabezpieczają 1000 dalszych żołnierzy amerykańskich. Chodzi o to, by uderzyć na całego i szybko. Pozwoli to oszczędzić życie ludzi po obu stronach, mówił przed rozpoczęciem operacji generał Larry Nicholson. Jak dotąd nie doszło do poważniejszych starć, gdzieniegdzie talibowie odstrzeliwują się i wycofują. Jest spokojnie, podejrzanie spokojnie, powiedział dziennikarzom już w trakcie działań generał Nicholson, który potwierdził też śmierć jednego żołnierza ze swych oddziałów. Tysiące mujahidinów są gotowe do walki z amerykańskimi oddziałami w tej operacji, zadeklarował dla agencji Reutera przez telefon wysoki przywódca talibów ukrywający się w Pakistanie, Hayat Khan. Na południu Afganistanu siły zbrojne talibów szacuje się na 10 do 18 tysięcy ludzi. Na wschodzie kraju talibowie szczycą się pojmaniem jednego amerykańskiego żołnierza. Wiadomość nie jest potwierdzona przez drugą stronę. Francuskie biuro śledcze badające katastrofę Airbusa A330 Rio Paryż wykluczyło hipotezę, według której samolot rozpadł się w powietrzu. Jak wiadomo, samolot zniknął z radarów 1 czerwca, mając na pokładzie 228 pasażerów, a pierwsze szczątki odnaleziono po długich poszukiwaniach. kierujący dochodzeniem Alain Bouyard oświadczył, że eksperci nie byli w stanie ustalić przyczyn tej najgorszej katastrofy w dziejach francuskich linii lotniczych. Szczegółowa analiza danych zawartych w czarnych skrzynkach potrwa do 10 lipca. Niemniej Bouyard odrzucił naczelną hipotezę, według której przyczyną wypadku była awaria sond Pitot, podających informacje na temat szybkości samolotu. To jedna z przesłanek, ale to nie przyczyna, powiedział ekspert, skarżąc się na minimalny zasób poszlak, pozwalających odtworzyć przebieg katastrofy. Komisja zbadała 640 odnalezionych szczątków. To zawsze bardzo skomplikowana łamigłówka, a my nie mamy klocków, powiedział Alain Bouyard, ubolewając także nad brakiem dostępu do rezultatów sekcji przeprowadzonych przez władze brazylijskie na zwłokach 51 wyłowionych pasażerów. Wedle pierwszych konkluzji samolot spadł w całości i z wielkim przyspieszeniem uderzył w powierzchnię wody dolną częścią kadłuba. Wskazują na to zniekształcenia wewnętrznego wyposażenia kabiny. Załoga nie wysłała żadnego komunikatu alarmowego i nie sygnalizowała żadnych problemów technicznych w ciągu lotu. Pogoda była kiepska, ale nie fatalna. Kilka samolotów zeszło z drogi i gęstym chmurom nie odnaleziono ani jednej nadmuchanej kamizelki ratunkowej, z czego wynika, że pasażerowie nie zdążyli się przygotować do wodowania. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Libération uprawia od pewnego czasu odtrutkę informacyjną, śledząc brednie szerzone w mediach przez polityków i komentatorów. Dzisiaj nasza ulubiona ustawa Hadopi o piractwie internetowym, w sprawie której wypowiedziało się dwóch panów. Henri Guénot, naczelny doradca prezydenta i naczelny nieoficjalny doradca tegoż Alain Minque. Ten ostatni, podkreślmy, cieszy się reputacją jednego z najbardziej błyskotliwych umysłów republiki, zarazem jednak wszystkie jego analizy i prognozy okazują się z czasem kompletnie błędne. Obaj panowie powiedzieli to samo, wyrażając zdumienie, iż prawo do internetu uważane jest za prawo człowieka, podczas gdy elektryczność i wodę można odcinać administracyjnie, gdy abonent nie płaci. Chodzi o to, że Rada Konstytucyjna odwaliła idiotyczną ustawę przewidującą odcinanie dostępu do internetu rzekomym piratom, twierdząc, że może tego dokonać wyłącznie sąd. Cytowany przez Libération, Gilles Guglielmi, profesor prawa, mówi, że porównanie, jakiego dopuścili się obaj panowie, to prawna aberracja. Już choćby dlatego, że konstytucja francuska gwarantuje obywatelowi prawo dostępu do środków do życia, a stwierdzenie pana Guénot, wedle którego bardzo łatwo odciąć komuś wodę i elektryczność, jest zwykłym kłamstwem. Interesy obywatela są tu chronione bardzo gęstym prawnym żywopłotem, gdzie wiele pędów jest całkiem świeżych. Dotyczy to zresztą również dostępu do telefonu. Porządkuje to dekret z 13 sierpnia ubiegłego roku, a więc czasów, gdy Sarkozy był już prezydentem, a obaj panowie jego doradcami. Warknięcie na dwa głosy było więc jedynie objawem furii, jaka ogarnęła Pałac Elizejski i jego otoczenie po decyzji Trybunału. Na łamach Les Echos, Eric Le Boucher rozwiewa też złudzenia co do pojednania francusko-niemieckiego. Nikt się już nie nabiera na buziaki, jakie wymieniają na szczytach Merkel i Sarkozy. Rozwód został skonsumowany i zatacza coraz szersze, niebezpieczne kręgi. Francja i Niemcy chodzą swoimi drogami, w przeciwnych kierunkach, dbając o swoje tylko egoistyczne interesy. Niemcom zbrzydła wspólna polityka europejska, uważają, że zrobiły dość, a spotkała je tylko niewdzięczność. Na jesieni pani Merkel odrzuciła francuski plan ratowania banków, ledwo jednak wróciła nad Ren, gdy odkryła katastrofalną sytuację banków niemieckich i rzuciła im się na ratunek solo. Dziś banki francuskie są przynajmniej oficjalnie w dobrym zdrowiu, a stan banków niemieckich wciąż niepokoi. Fredrik Reinfeldt, premier Szwecji, która właśnie przejęła prezydencję Unii, oświadczył, że nie sposób wykluczyć nowej burzy finansowej. Bruksela jest tego samego zdania. Wiele osłabionych banków może nie znieść tegorocznej 5% recesji. Najgorzej wyglądają banki szwedzkie, ale również niemieckie. W najlepszym razie ich choroba opóźni ożywienie o parę lat. W najgorszym krach któregoś z banków regionalnych, pogrąży Europę w jeszcze głębszej recesji w roku przyszłym. Przypomnijmy, że prawdziwy wielki kryzys zaczął się nie od czarnego wtorku 29 października 1929 na Wall Street, ale od upadku austriackiego Kreditanstalt dwa lata później. Tymczasem pani Merkel odrzuca nadal wszystkie propozycje koordynacji działań finansowych, a Paryż milczy, by nie popsuć jeszcze bardziej widomych stosunków między obu stolicami. Nie ma też zgody w kwestiach gospodarczych, gdzie Francja udaje obojętność wobec kolosalnego zadłużenia publicznego, 90% PKB w roku przyszłym, choć w rzeczywistości nikt nie wie, jak będzie naprawdę, a Niemcy nawet nie reagują na ostrzeżenia francuskiej Izby Kontroli, OECD i MFW. Każdy żyje własnym życiem, pisze Eric Le Boucher w Les Echos, gdyż w tym samym momencie Niemcy wprowadziły poprawkę konstytucyjną ograniczającą deficyt do 0,35% PKB w 7-letnim cyklu gospodarczym. Inaczej mówiąc, rząd musi zbierać nadwyżki w czasie dobrej koniunktury, by móc pozwolić sobie na deficyt w czasie recesji. To istotna poprawka do traktatu z Maastricht. A co Paryż na to? Ano nic, woda w usta. Tymczasem poprawka ta zmienia wszystko. Zadłużenie niemieckie zniknie, gdy francuskie sięgnie dna. Wyniknie z tego ostry konflikt na tle walutowym. Francja będzie zmuszona puścić na żywioł inflację, by bezboleśnie pochłonąć długi. Niemcy się temu ostro przeciwstawią. Na łamach Financial Times czytamy prognozę, wedle której w strefie euro Francja będzie konsumować na kredyt, a Niemcy oszczędzać i zaciskać pasa. W mniejszej skali to stosunki amerykańsko-chińskie. Niemieckie oszczędności, nie mogąc się ulokować w obligacjach federalnych, znajdą drogę do obligacji skarbu francuskiego. To nowe wydanie słynnego Niemcy zapłacą z lat międzywojennych. Konik polny i mrówka w śmiertelnym uścisku zadłużenia i wierzytelności. Niestety, kończy Eric Le Boucher w Les Echos, to tylko bajka. W życiu egoizm bezpowrotnie niszczy pary małżeńskie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Komisja Europejska zaakceptowała francuski projekt ulg podatkowych dla reżyserów zagranicznych, którzy zechcieliby kręcić filmy we Francji. Zdaniem Jonathana Todda, rzecznika komisarza do spraw konkurencji Nelly Kroes, po dokładnym przeanalizowaniu problemu komisja uznała, że ustawa jest zgodna z normami europejskimi regulującymi kwestie dotacji państwowych. Zatwierdzenie ustawy otwiera drogę do publikacji odpowiednich dekretów, a co za tym idzie, wprowadzenia jej w życie. Nowy minister kultury Francji, Frédéric Mitterrand, wyraził nadzieję, że przyciągnie to wielu interesujących twórców do Francji, co z kolei pozytywnie wpłynie na jej wizerunek w oczach całego świata. Filmy, które będą tworzyć zaproszeni reżyserzy, związane będą z kulturą francuską lub europejską. Celem tej akcji jest nie tylko podniesienie rangi kinematografii francuskiej, ale również promowanie kultury francuskiej. Swój akces zgłosiło już wielu znanych twórców z różnych stron świata, między innymi Woody Allen. Pozytywna decyzja ucieszyła również Film France, instytucję, która zajmuje się promowaniem sesji zdjęciowych we Francji. Objęte ulgami zostaną filmy przeznaczone do dystrybucji kinowej, a także seriale telewizyjne, na których produkcję wydany zostanie przynajmniej 1 000 000 euro na terytorium Francji. Europejscy producenci mleka rozpatrują podjęcie strajku o zasięgu europejskim w przyszłym tygodniu. Dyskusje na ten temat odbędą się w łonie utworzonego w 2006 roku EMB, czyli European Milk Board. Delegaci z 15 państw przybędą do Zurychu 7 lipca na 3-dniowe spotkanie. EMB domaga się obniżenia kwot mlecznych co najmniej o 5%. Kwoty te rosną systematycznie od 2 lat, automatycznie o 1% rocznie. Ich likwidacja przewidziana jest na rok 2015. Pod koniec maja Komisja Europejska wyraziła zgodę na limitowaną pomoc dla sektora mlecznego. Nie uspokoiło to jednak zagniewanych producentów, którzy mnożą akcje w różnych krajach. Zdaniem przewodniczącego EMB Romualda Schabera, który jest członkiem Niemieckiej Federacji Producentów Mleka, władze polityczne zupełnie nie zdają sobie sprawy z dramatyzmu sytuacji. Tymczasem Francja i Niemcy próbują wspólnie znaleźć rozwiązanie kryzysu. Ministrowie rolnictwa obu państw, Bruno Le Maire i Ilse Aigner, na poziomie europejskim, tak aby sektor mleczny nie był uzależniony wyłącznie od praw rynku. Przypomnieli również, że 22 lipca Komisja ma przedstawić pogłębioną analizę rynku ze wskazaniem na sposoby jego ustabilizowania. Pani Aigner i pan Le Maire życzyliby sobie, żeby ten raport nie uniemożliwił ewentualnego zamrożenia wzrostu kwot mlecznych przewidzianego na rok 2010. Takie życzenie pojawiło się nie po raz pierwszy i jak dotąd zawsze było przez Brukselę odrzucane. Zdaniem wielu producentów zwiększone kwoty powodują nadprodukcję mleka i, co za tym idzie, obecny spadek cen. Francuski minister rolnictwa zapowiedział utworzenie francusko-niemieckiej grupy roboczej, która zajmie się pracami nad przyszłością wspólnej polityki rolnej po roku 2013. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na wrzesień.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Publikacja w ubiegły czwartek statystyk bezrobocia w Stanach Zjednoczonych zadziałała jak zimny prysznic. W poprzednich tygodniach kiełkowało przekonanie, że gospodarka amerykańska zaczyna wydobywać się z mulistego dna, a tu okazało się, że zniszczyła w czerwcu 467 tysięcy miejsc pracy. Bezrobocie jest obecnie w USA najwyższe od 26 lat, wynosi 9,5% i zmierza, zdaniem szybko dostosowujących swoje proroctwa ekonomistów, do przekroczenia symbolicznej poprzeczki 10%. Pracy poszukuje tam prawie 15 milionów osób. Analitycy zaznaczają, że plan ożywienia gospodarczego prezydenta Obamy nie mógł jeszcze wywrzeć dostrzegalnego wpływu na ewolucję gospodarki. Spodziewają się oni po nim polepszenia wskaźnika wzrostu o 1-2% PKB, ale jak zastrzegają, jego efekty dla zatrudnienia długo nie będą odczuwalne. Przeciwnie, istne załamanie tempa inwestycji przedsiębiorstw rzędu 20-50%, zależnie od sektora, bardzo źle wróży zatrudnieniu. Giełdy zareagowały natychmiast w ślad za nowojorską Bessą rzędu 3%. Wzrost bezrobocia interpretuje się jako dowód, że recesja pogłębia się. Również o 3% spadł kurs baryłki ropy naftowej, a równolegle umocnił się dolar. W Europie, gdzie sposób liczenia jest nieco inny niż w USA, to też porównanie wymaga ostrożności, bezrobotnych jest 21,5 miliona, a w samej strefie euro 15 milionów. Średni unijny wskaźnik bezrobocia wzrósł z 8,7 do 8,9%, a w strefie euro z 9,3 do 9,5. Nie spodziewano się polepszenia, ale potwierdzenie wzrostu bezrobocia nie jest żadną satysfakcją. Mapa bezrobocia w Unii liczonego według kryteriów Eurostatu jest osobliwa. Najwyższe, bo kilkunastoprocentowe, jest ono na jej geograficznych krańcach w Republikach Bałtyckich, Hiszpanii i Irlandii. Poziom 10% przekraczają Węgry i Słowacja. Najniższe jest bezrobocie w bardziej centralnie położonych Austrii i Słowenii, odpowiednio 4,3% i 5,9%, w Holandii 3,2% i w Danii. Niemcy, Brytyjczycy i Włosi zaliczają się na tej mapie do średniaków, nieco ponad 7%. Polska, która przekroczyła właśnie 8%, jest w nieznacznie lepszej sytuacji niż Belgia, Finlandia, Grecja i Szwecja, a tym bardziej niż Portugalia i Francja, które afiszują 9,3%. Analitycy uważają jednak, że w Niemczech, Holandii czy Francji, krajach, których struktura gospodarcza dotąd hamowała wzrost bezrobocia, będzie ono dalej wzrastać. Niemcy mogą się spodziewać za rok do 11% bezrobotnych. Ożywiają się obawy, że tak znaczny wzrost bezrobocia spowoduje odpowiednie zmniejszenie konsumpcji, co może pogłębić kryzys. Wydaje się też, że Europa będzie dłużej wychodzić z kryzysu niż Stany Zjednoczone.
RFI, Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
25 czerwca w paryskiej stacji Pan Andrzej Wielowiejski i Bernard Goethe wzięli udział w spotkaniu z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Wieczór w siedzibie Pan dwa kroki od Łuku Triumfalnego rozpoczął się z opóźnieniem. Na zewnątrz szalała letnia paryska burza i trzeba było dać trochę czasu tym, którzy zostali przez nią zaskoczeni. Nikt nie zwracał jednak uwagi, jak szybko płynie czas, gdy spotkanie już się rozpoczęło. Andrzej Wielowiejski zaznaczył na wstępie, że podzieli się kilkoma wspomnieniami, a tak naprawdę błyskotliwie, niezwykle ciekawie, skrótowo, podkreślając zarazem złożoność problemów, naszkicował historię wydarzeń, które poprzedziły 4 czerwca 1989 roku. Od przegranej II wojny światowej, która pochłonęła w Polsce 6 milionów ofiar, przez okres stalinowski, gdy przestraszone, zmęczone, pozbawione elit społeczeństwo ogarnęła bierność, aż po przełom w 1989 roku, który był wspólnym dziełem Kościoła polskiego, szczególnie kardynała Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, elit intelektualnych i zbuntowanych robotników, którzy chcieli już czegoś więcej niż tylko przetrwać.
Po tych 20 latach, kiedy wspominamy te wielkie wydarzenia, które były wydarzeniami w naszej historii, ale również w historii Europy, dlatego że przecież ten nasz okrągły stół i wybory, które doprowadziły do szybkiego rozpadu i upadku władzy komunistycznej i spowodowały ruchem domina, jak lawina, spowodowały załamywanie się reżimów komunistycznych, partii komunistycznych w innych krajach Europy Wschodniej i w końcu również w Związku Radzieckim. Wszystko to odbywało się jednak w miarę spokojnie, nie krwawo i przykład Polski tutaj odegrał rzeczywiście rolę bardzo dużą i ta polska wiosna, która doprowadziła do jesieni ludów, tego załamania się w końcu 89 roku we wszystkich prawie krajach Europy Środkowej i Wschodniej, reżimów komunistycznych, ten proces zaczął się w Polsce. I w ten sposób również, tak powiem, zaczęła się tworzyć, tworzyła się nowa tradycja wielkich przemian. Bo dotąd wielkie przemiany to rewolucja. Angielska była kiedyś tam Cromwella, później oczywiście rewolucja francuska, to był wzorzec i rewolucja bolszewicka. Jak rewolucję, to trzeba robić z bronią w ręku, żeby draniów, ciemiężycieli wypędzić. No, ciemiężyciele też się bronią, giną ludzie po jednej i drugiej stronie, powstaje terror rewolucyjny, giną tysiące ludzi, wzajemne rewanże, później kontrrewolucja próbuje to zniszczyć. Straty społeczne są olbrzymie. Taki był dotąd wzorzec, model działania i wydarzeń, który zapadł w doświadczenie, w pamięć historyczną narodu, zwłaszcza Europy, ale również i całego świata. I tutaj nagle występuje propozycja zupełnie inna. No, interesy są trudne, rzeczywiście konflikty też są, ale obydwie strony, i ta broniąca swojej władzy, i jakaś szukająca nowych rozwiązań, reform, poprawy losu, szukają rozwiązań spokojnych, rozsądnych, możliwie niekosztownych i wspólnych. I to jest podjęte przez innych. No, również poza naszym kontynentem. Charakterystyczne jest bardzo, że niewiele czasu po polskich wydarzeniach Nelson Mandela i prezydent de Klerk dokonują podobnej zmiany, podobnego przełomu u siebie w kraju, wielkiego nieszczęścia, segregacji, konfliktów i walk, i udaje im się. Okazuje się, że ten wzorzec tego przełomu pokojowego i zdroworozsądkowego, no, jest nową propozycją dla następnego stulecia. No i jest to jakimś zakresie zasługa i tych niewielu działaczy, i również całego polskiego narodu.
Bernard Goethe jako francuski korespondent był świadkiem strajku w Stoczni Gdańskiej i Narodzin Solidarności, a wydarzenia w 1989 roku obserwował już jako korespondent z Moskwy. Zabierając głos po Andrzeju Wielowiejskim na wieczorze w Pan, zachęcił swojego przedmówcę do wydania drukiem przedstawionej analizy. Taki sposób przedstawiania wydarzeń z tamtego okresu, pokazujący wiele aspektów i złożoność sytuacji, jest rzadkością, podkreślił Bernard Goethe. Francuski dziennikarz, uzupełniając poniekąd wypowiedź polskiego polityka, przypomniał o wydarzeniach w Związku Sowieckim w tym czasie.
La table ronde vue de Moscou, évidemment que dans les milieux politiques, dans la société politico-médiatique, pourrait-on dire, parce qu'il en existait une à Moscou à cette époque-là, évidemment que c'était regardé.
Okrągły stół widziany z Moskwy przez polityków, elity społeczne zaangażowane w politykę, bo takie wtedy już w Moskwie istniały, był postrzegany jako bardzo ważne wydarzenie, oczywiście przełomowe w historii Imperium Sowieckiego. A jednocześnie było to dużo mniej ważne, a nawet powiem mniej spektakularne, niż to, co się w tym samym czasie działo w samym Związku Sowieckim. Szczególnie w samej Moskwie, gdzie zebrała się po raz pierwszy Rada Najwyższa wybrana w częściowo wolnych wyborach. Były one, nawiasem mówiąc, bardzo podobne do częściowo wolnych wyborów w Polsce, które doprowadziły do demokratyzacji życia w Polsce. Podobne wybory w Związku Sowieckim nie dały tych samych rezultatów. W każdym razie nie od razu doprowadziły do demokracji sowieckiej czy rosyjskiej. Nie wiem, jak ją należy nazwać, gdy patrzy się z dzisiejszej perspektywy w przeszłość. W każdym razie wydarzenia w Moskwie, które rozgrywały się w tym samym czasie, gdy toczyły się w Polsce obrady Okrągłego Stołu, były co najmniej tak samo spektakularne jak Okrągły Stół. Dlaczego? To bardzo proste, bo wtedy cały blok łącznie ze Związkiem Sowieckim rozpadał się, statek zaczynał nabierać wody, zaczął tonąć również i w Moskwie. I było całkiem oczywiste, że ta klęska systemu w samym jego środku, w stolicy, w swym bunkrze, w Moskwie, ma jeszcze większe znaczenie historyczne i wkrótce o tym przekonaliśmy się, niż wydarzenia w Warszawie. Chociaż wydarzenia w Polsce szybko, w kilka tygodni, doprowadziły do demokratyzacji życia w kraju.
À Moscou. Et il est évident que le naufrage du système dans sa capitale, dans son bunker, à Moscou, avait encore plus d'importance historique, et on l'a très vite vu, que ce qui se passait à Varsovie, même si à Varsovie, ça a débouché, comme nous le savons, en quelques semaines, sur la transition, sur la démocratisation de la Pologne.
Andrzej Wielowiejski, nawiązując do wypowiedzi Bernarda Goetta, podkreślił rolę Gorbaczowa i jego klęskę.
Nam się udało. Udało się. Były różne błędy, różne kłopoty i tak dalej, ale udało się. I można powiedzieć, że udało się solidarnościowcom, tym niepodległościowcom, działaczom robotniczym, lewicowym, prawicowym i udało się Jaruzelskiemu i udało się Kiszczakowi. No, w każdym razie oni mogą umierać jakoś z przeświadczeniem, że jakoś wybrnęli z tego. A Gorbaczow, nie, Gorbaczowowi się nie udało. Mimo, że miał naprawdę dobrą wolę i wspaniałą żonę z Raisy, z którą się dobrze rozumieli. Oni rzeczywiście chcieli coś w tej Rosji zrobić. I dlatego patrzyli z sympatią, w każdym razie z zrozumieniem na to, co się dzieje w Polsce. Natomiast nie byli w stanie, dlatego między innymi, że jak to pewien wybitny intelektualista powiedział, nacjonalizm jest wyższym stadium rozwoju komunizmu. I to się wszystko rozsadziło. Pękło imperium, dlatego że jak to zaczęło, powiem pani ciekawą i ważną rzecz. Dlatego, że z jednej strony Litwini, Łotysze i Estończycy, Armeńczycy, jak mówił Goetta, czy Azerowie i Gruzini, zdecydowanie bronili swojej identyczności i tak dalej. Natomiast Ukraińcy, to jest najważniejsza bardzo, Ukraińcy postanowili się zbuntować, ponieważ uznali, że Gorbaczow idzie za daleko. Ponieważ uznali, że on robi rewolucję, że podważa w ogóle sens i władzę partii i w związku z tym my się lepiej odłączymy od nich i będziemy sami swoje reformy robić bez Moskwy. I w ten sposób doszło do tego, że się spotkało trzech prezydentów, Jelcyn, Krawczuk i Szuszkiewicz z Białorusi i podpisali rozwiązanie Związku Radzieckiego w Białowieży. Dlatego, że nie chcieli tego z Gorbaczowem robić, a Gorbaczow nie znalazł sposobu, żeby tak powiem przekonać ludzi do jakiejś tam umiarkowanej, rozsądnej ewolucji systemu. Nie potrafił tego zrobić. Nie potrafił znaleźć sposobu. Został tylko nacjonalizm albo mafie i oligarchowie, do których doprowadził Jelcyn. Ta sytuacja jest także nieporównywalna, bo tam była próba dramatyczna, ale jakoś jednak no, co najmniej w dużym stopniu nieskuteczna, bo ta Rosja w dalszym ciągu brnie w takiej bardzo trudnej, niedemokratycznej sytuacji, a u nas jednak jakoś się to w dużej mierze udało.
Szkoda, że nikt nie zapisywał dyskusji Andrzeja Wielowiejskiego i Bernarda Goetta podczas wieczorów w paryskiej stacji PAN. Miejmy jednak nadzieję, że polski polityk ulegnie namowom swego francuskiego przyjaciela i spisze swe wspomnienia, analizę jednocześnie na temat przełomowego wydarzenia w Europie, czyli pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które miały miejsce 20 lat temu.
RFI, la radio du monde. Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Francuska nowa fala narodziła się 50 lat temu na Międzynarodowym Festiwalu Filmu w Cannes za sprawą 27-letniego François Truffauta. Jego film 400 batów wywołał entuzjazm widowni, zdobył nagrodę za reżyserię i został okrzyknięty przez krytyków jako arcydzieło zrywające z akademizmem i otwierające nową epokę w historii kina. Dziś 400 batów należy do klasyków filmu, a nowa fala stała się tematem niezliczonych rozpraw i punktem odniesienia dla wielu pokoleń filmowców. Śladami François Truffauta, Claude'a Chabrola, Jeana-Luca Godarda, Alain René, Erika Romera i Jacques'a Rivetta, którzy w latach 50. odmłodzili sztukę filmową, kręcąc dzieła bardziej osobiste, opuszczając dekoracje studyjne i wychodząc w plener, pracując z niewielkim budżetem, bez gwiazd i ze zredukowaną do minimum ekipą techniczną, zdążali i podążają nadal wielcy Amerykanie William Friedkin, Arthur Penn, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese. W nowej fali inspiracji szukają reżyserzy azjatyccy i oczywiście Francuzi. Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Claire Denis. Prawdziwym kultem otoczona jest postać czołowego reżysera nowej fali, François Truffauta, który zmarł na raka mózgu w 1984 roku w wieku zaledwie 52 lat. Jego grób z czarnego marmuru stał się miejscem prawdziwych pielgrzymek. Znaleźć tu można ciągle odnawiane świadectwa głębokiego przywiązania do tego wielkiego artysty, który sprawy poważne potrafił traktować z lekkością i niezrównanym humorem. Miniaturowe wieże Eiffla, które kolekcjonował, bukiety goździków farbowanych atramentem, co jest aluzją do filmu Małżeństwo, torebkę w kształcie psa, taką samą jak ta, z którą nie rozstaje się dziewczynka w filmie Kieszonkowe, egzemplarz powieści Goethego, Powinowactwa z wyboru, która była ulubioną lekturą bohaterów Jules'a i Jima, a nawet pończochę podobną do tej, którą nosiła Catherine Deneuve w Syrenie z Mississippi. Jest też pełno kartek i listów wytkniętych pod kamyczki. Przeczytać można na nich wśród wyznań osobistych wybrane cytaty z dialogów filmów Truffauta. Czy miłość boli? Życie zrobione jest z kawałków, które do siebie nie pasują. Graliśmy w źródło życia i przegraliśmy. Ani z tobą, ani bez ciebie. Miłość to radość i cierpienie. Do sekty miłośników François Truffaut należą więc fetyszyści, romantycy i cała masa ludzi, dla których jego dzieło stało się przewodnikiem życiowym. Dlaczego jego filmy wzbudzają tyle gorących pasji? Być może dlatego, że ich tematem przewodnim jest właśnie bezgraniczna i ślepa namiętność, którą kierują się wszyscy bohaterowie. Moją religią jest miłość, mówi Isabelle Adjani w historii Adeli H. Myśl o tobie przyspiesza bicie mego serca. To jedyne, co się dla mnie liczy, słyszy Gérard Depardieu z ust Catherine Deneuve w ostatnim meczu. Misją, którą wyznacza sobie Jeanne Moreau w Jules i Jim, jest wynalezienie miłości. François Truffaut, wspomina dzisiaj aktorka, nie był ani naiwnym romantykiem, ani dandysem, ani zgorzkniałym cynikiem. Pewnie był tym wszystkim jednocześnie. Potrafił również o ważnych ludzkich problemach mówić z czułym, rozbawionym dystansem. Jak żyć i jak kochać? To były pytania, które stawiał sobie nieustannie w swej twórczości. Dla nikogo nie było tajemnicą, że stawiał je sobie także w życiu. Kobiety, a zwłaszcza aktorki, działały na niego jak narkotyk. Każdy z filmów był deklaracją miłości dla tej, która ukazywała się na ekranie. Jeanne Moreau, Claude Jade, Catherine Deneuve, Marie-France Pizier, Jacqueline Bisset, Fanny Ardant. We wszystkich filmach kobieta zajmowała miejsce pierwszoplanowe. Truffaut, który wystrzegał się militantyzmu i nigdy bezpośrednio nie angażował się w żadną walkę, swoją twórczością uczynił stokrotnie więcej na rzecz wyzwolenia, postępu i nowoczesności niż tysiące działaczek feministycznych. Pasjonował się także tematem dzieciństwa, zwłaszcza dzieciństwa nieszczęśliwego. Poświęcił mu kilka swych arcydzieł: 400 batów, Dzikie dziecko, Kieszonkowe. Nie starał się nawet specjalnie ukrywać, że opowiadał w nich przede wszystkim o swym własnym dzieciństwie. Już w pierwszym wielkim filmie 400 batów wyznał prawdę swego życia. Nienawiść do matki, dla której był ciężarem, poszukiwanie ojca, młodzieńczy bunt kogoś, kto nie chce i nie może się dostosować. Melancholia zrodzona z ran zadanych w dzieciństwie przenikała całą jego twórczość. Kino antybohaterów, kobiet, dzieci i umarłych.
RFI, la radio du monde. RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Wszyscy nagle się zazielenili, gdy lista Europe Ecologie Daniela Cohn-Bendita zdobyła z górą 16%. Prezydent Sarkozy wypuścił zgoła listki, wdzięcząc się na potęgę do zielonych, choć jeszcze tydzień wcześniej przypisywano mu zamiar wciągnięcia do rządu byłego socjalistycznego ministra Claude Allègre, ulubieńca ekologów, gdyż jako jeden z nielicznych naukowców szydzi otwarcie z histerii wokół ocieplania się klimatu. Nasz kameleon Bonaparte wczoraj umoralniał kapitalizm, ale teraz już nie musi, bo przed nim pilniejsze zadanie. Trzeba go zazielenić. Na to, że green is good, Amerykanie wpadli już dobre 2 lata wcześniej, gdyż przemysł zwęszył, że tu stoją konfitury. Ale dopiero kryzys dokonał cudu, przemieniając z dnia na dzień wczorajszych apologetów wzrostu bez granic, czyli większość polityków i ekonomistów, w chorążych chlorofilu. Dość spojrzeć na przemysł samochodowy, który nagle odkrywa w sobie ekologiczną duszę, choć przez lata hamował 4 kopytami. Ileż straconego czasu, wzdycha filozof Dominique Bourg, autor wielu książek o technologiach, trwałym rozwoju i ochronie środowiska. W Kalifornii z początkiem lat 90. narzucano wprowadzenie na rynek w określonej ustawą proporcji pojazdów o napędzie elektrycznym. General Motors i inne koncerny wszczęły produkcję odpowiednich modeli, ale potem ustawa się zmieniła, więc czym prędzej to zarzuciły, posyłając auta na przemian. Gdyby kontynuowały, miałyby dziś w tej branży kolosalną przewagę. Podobnie jak i francuski Peugeot, który skonstruował wówczas udaną hybrydę, po czym nowy prezes zawiesił projekt. Dlaczego dopiero kryzys zmienił światło na zielone? Kryzysy finansowe i ekologiczne mają w sumie tę samą logikę, powiada Dominik Buch. Przez lata oba systemy funkcjonowały w oparciu o założenie, że otaczający nasz świat, martwy i żywy, nie istnieje. Zbudowaliśmy sztuczny świat akumulacji bez granic i bez śladu odpowiedzialności za cokolwiek. Subprimes i fundusze spekulacyjne, podobnie jak nadkonsumpcja surowców i energii, wszystko to zakłada proces nieskończonego wzrostu. Dzisiaj ta logika padła. Po raz pierwszy zrozumiano, że realny świat narzuca nam granice. Stąd fala nagłych nawróceń na ekologię. Ale bez przesady. Clean tech, lecz nade wszystko tech. Korbka ma być zielona, głównie po to, by rozkręcić na powrót machinę gospodarczą. Wszyscy mają na ustach zielony wzrost. Ale zielony wzrost to mydlenie oczu, zdaniem Dominika Buch. Technologie zawsze miały zieloną składową. Stale szukano wzrostu wydajności w sprzężeniu z mniejszym zużyciem surowców i energii. Znamiennym przykładem jest informatyka, gdzie radykalne obniżenie kosztów pozwalające zaoferować dużo więcej mocy i multum nowych usług spowodowało efekt odbicia. Sprzęt jest mniej energochłonny, ale korzystamy z niego dużo intensywniej, co de facto anuluje efekt oszczędności. Taka właśnie wizja ekologii dziś jest w modzie, gdyż zreformować się mamy tylko częściowo, by dalej jechać po torze starego mitu ciągle więcej i więcej. Przetoczyć się na inny tor będzie szalenie trudno, gdyż nasza cywilizacja od kiedy uknęła bakcyla postępu, ma to poniekąd wpisane w geny. W przyrodzie chcemy widzieć jedynie to, co wija rynek i technologię zaspokoi ad infinitum indywidualne pragnienia i zachcianki. Pojęcie transgresji, przekraczania wszelkich granic, stało się głównym atrybutem zachodniej wyobraźni. Widać to w każdej dziedzinie, od praw natury, po moralność, sztukę czy sport, a najpełniejszy wyraz ta postawa transgresji znajduje w micie wzrostu. Dlatego tak trudno nam przyjąć, że kryzys ekologiczny ów mit podważa. Trzeba się będzie jednak puknąć w czoło. Cywilizacje, jak dowodzi w upadku Jared Diamond, upadały nie dlatego, że ich środowisko naturalne ulegało wyniszczeniu, lecz dlatego, że nie umiały się do tego przystosować. Nie mamy wciąż instytucji zdolnych na to wyzwanie odpowiedzieć. Sytuacja tymczasem staje się wybuchowa. Zachód nie tylko nie chce zrezygnować ze swych fantazmatów wzrostu i konsumpcji, ale co gorsza, zdążył je zaszczepić innym. Poczynając od Hindusów i Chińczyków. Dominik Buch jest przekonany, że tylko zniwelowanie krzyczących nierówności, zmniejszenie rozpiętości dochodów i sprawiedliwszy podział zasobów mogą zamortyzować nieco szok i przyhamować bieg ku przepaści. Tak czy inaczej nie obędzie się bez głębokiej rewolucji kulturowej i duchowej. Zasadniczo musi być oddolna, ale potrzeba jej zachęt z góry. Trzeba nam nowej klasy przywódców à la de Gaulle, nowych elit do szpiku kości anty-bling-bling, dla których pieniądz nie jest afrodyzjakiem i które by nie uważały jak Sarkozy i jego przyjaciel Jacques Segela, że jak nie masz Rolexa, to znaczy, że zmarnowałeś życie. Trzeba takich, którzy będą umieli nam powiedzieć, byśmy przestali się ślinić na widok Rolexa i że mniej nie musi znaczyć gorzej. Nie wiem, czy tacy się już narodzili. Jeśli nie, bierzcie się szybko do roboty.
Radio France Internationale.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Powoli wyczerpują się sposoby napędzania środków transportu, jakimi się poruszamy, głównie w powietrzu. Mówi o tym dyrektor Podperskiego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Lyburze Gérard Feltzer. W Zurichu natomiast z wielką pompą odsłonięto pierwszy samolot o napędzie słonecznym skonstruowany według projektu Bertranda Piccarda. Jego nazwa to Solar Impulse. O konieczności poszukiwania nowych źródeł energii, zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się w powietrzu, mówi Gérard Feltzer, dyrektor Podperskiego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Le Bourget.
Alors le problème c'est que aviation et environnement.
Lotnictwo i środowisko to dzisiaj dwa przeciwstawne pojęcia. Powinno to ulec zmianie już jutro, gdyż po prostu nie mamy wyboru. Dzisiaj lotnictwo to co najmniej dwukrotny wzrost liczby lotów samolotowych co 10 lat. Oznacza to, że jeśli chcemy pozostać w kręgu technologii dzisiejszych, za 10 lat będziemy w dużym kłopocie. Ropa drożeje, ale to problem ekonomiczny. Nie będziemy mogli sobie pozwolić na emitowanie do atmosfery tego wszystkiego, co dzisiaj wypluwamy. Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia o połowę emisji CO2 do roku 2020 oraz do redukcji hałasu powodowanego przez samoloty o tyle samo. Po to, aby tego dotrzymać, musimy dokonać znacznego wysiłku w dziedzinie inwestycji w naukę i rozwój. Jakiego źródła energii możemy używać w przyszłości? Wodoru? Silnika wodorowego? Tak, o tym wszystkim należy rozmawiać. Nie wiadomo tylko, jak długo to będzie trwało. Być może 15 lub 20 lat, a może mniej, bo nie będziemy mieć innego wyboru. Trzeba będzie znaleźć inne środki energii i trzeba się do tego przygotować.
No i za taki krok przygotowawczy można uważać uroczyste odsłonięcie w Zurychu samolotu, który będzie mógł latać napędzany wyłącznie energią słoneczną. Przez 6 lat intensywnie nad tym modelem pracowało 70 osób. Model ten ma rozpiętość skrzydeł taką jak Airbus 340, czyli 63,40 m, ale ciężar znacznie mniejszy, 1600 kg. Znajduje się na nim 12 tysięcy baterii słonecznych. Jest on zaopatrzony w 4 silniki, a energia słoneczna przetwarzana jest przez baterię litowo-polimerową o ciężarze 400 kg. Jeden ze współprojektantów, André Borsberg, mówi, że to tak prawie jak motorower. Jednym z głównych projektodawców modelu jest pracujący na Politechnice w Lozannie Szwajcar Bertrand Piccard, który, przypomnijmy, kilka lat temu przeleciał dookoła świata w balonie. Teraz w Solar Impulsie też ma zamiar przelecieć dookoła świata, z tym, że nieco inaczej. Podróż ta ma odbyć się w 5 etapach, po 5 dni każdy. Lot ma odbyć się najdalej za 3 lata. Do końca tego roku w Szwajcarii ma odbyć się dzienny lot próbny, a nocny lot przy pomocy jedynie nagromadzonej energii, gdyż jak wiadomo w nocy słońce nie świeci, ma mieć miejsce w roku przyszłym. Realizacja projektu szwajcarskiego naukowca z Politechniki Luzańskiej kosztowała dotychczas 70 milionów euro. Ale jak twierdzi, jeśli chodzi o marzenia człowieka, to nie mają one żadnej wymiernej ceny. A samolot to właśnie przedmiot, który jest dobrym środkiem pozwalającym na marzenia o czystym środowisku i być może także je realizującym.
RFI, la radio du monde.
Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Afrodyty w kąpieli, damy przy toalecie, grzebyczki, zwierciadła, buteleczki, flakoniki i puzderka na pachnidła i kosmetyki ze złota, srebra, brązu, szkła, alabastru, kości słoniowej. Takie to eksponaty można oglądać na podwójnej wystawie o nazwie Kąpiel i zwierciadło w Muzeum Cluny w Paryżu, czyli Muzeum Średniowiecza, oraz w Muzeum Renesansu w podparyskim Écouen. Dodajmy, że w Muzeum Cluny, które obejmuje pozostałości dawnych term z przełomu II i III wieku, scenariusz wystawy sięga starożytnej Galii i Rzymu, co tym lepiej odpowiada miejscu, że niedawno otwarto po konserwacji należące do zespołu term Frigidarium. Wystawa zakrojona została szeroko stosownie do jej bardzo rozbudowanego zaplecza naukowego i podobnie jak liczący 350 stron katalog jest podsumowaniem wiedzy nie tylko o materialnych świadectwach tego, co nazwalibyśmy dziś higieną ciała, ale również o kulturowych aspektach kąpieli, troski o ciało, makijażu, fryzury, o zmieniających się związanych z tym obyczajach, poglądach estetycznych i moralnych. Wystawy te oraz katalog są zresztą sponsorowane przez znaną firmę kosmetyczną, która finansowała poważne badania naukowe dotyczące na przykład składu chemicznego używanych w starożytności i średniowieczu pachnideł i kosmetyków. Wystawę można z powodzeniem oglądać dla samej przyjemności oka, podziwiając od pierwszych kroków w Frigidarium posąg Afrodyty w kąpieli lub fresk Echo i Narcyz pochodzący, tak jak sąsiadujące z nim akcesoria do makijażu, z Pompeji. Głęboki podziw budzi jednak dopiero narastająca świadomość, że z tych mozolnie odkrywanych, zestawianych ze sobą przez archeologów i opracowywanych naukowo dzieł i przedmiotów wyłania się coraz dokładniejsza wiedza o życiu codziennym i obyczajach tych przynajmniej naszych przodków, którzy zajmowali uprzywilejowaną pozycję społeczną. Ta wiedza bardzo się wzbogaciła w ostatnich dziesięcioleciach i częstokroć zmusza do zmiany spojrzenia na całe epoki. W starożytnym Rzymie na przykład czystość i wygląd nie były pożądane same dla siebie, lecz jako oznaka rzetelnego wypełniania swych powinności obywatelskich. W średniowieczu, wbrew pokutującym jeszcze poglądom, przywiązywano duże znaczenie do kąpieli, której zażywano prywatnie lub publicznie przy pełnej świadomości jej erotycznych implikacji, ale też w ścisłych ramach obyczaju. Debaty moralistów z tej epoki nie świadczą wcale o zakazie kąpieli i troski o ciało, lecz przeciwnie, o ich rozpowszechnieniu. Porządek ekspozycji jest zarazem chronologiczny i tematyczny. W rozdziale starożytnym od ogólnych ewokacji przechodzimy do zestawów przyrządów i akcesoriów toaletowych, zahaczając o wystawę podkreślającą ich rolę w rytuałach pogrzebowych. W II wieku w Galii bogate rodziny chowały swych zmarłych, zaopatrując ich w utensylia nie tylko do uczty w zaświatach, lecz także do kąpieli i makijażu, co zresztą jest świadectwem przenikania obyczajów z nadmorza śródziemnego. Osobny temat to fryzura. Cesarska była sama w sobie politycznym przesłaniem, ale też była w miarę możliwości i stosownie do zajmowanej pozycji naśladowana przez elity. Dalej, świadectwa tego, że w starożytności istniał prawdziwy przemysł luksusowych akcesoriów służących pielęgnacji ciała, akcesoriów, które były także wyrazem prestiżu społecznego. Za tym idzie rozwój form i funkcji tych przedmiotów, czasem zaskakujący. Na przykład forma stosowanej w liturgii kościoła puszki na hostię, tak zwanej piksydy, wywodzi się z formy starożytnych puszek na drobne klejnoty lub kosmetyki. Z czasów średniowiecznych zachowało się sporo artystycznie wykonanych grzebieni, a w skarbcach kościelnych grzebieni o funkcji liturgicznej, używanych w czasie uroczystości namaszczenia biskupa. Jednakże ze średniowiecza zachowało się stosunkowo mniej tych przedmiotów niż ze starożytności, bo też nie składano ich do grobu ze zmarłymi. To tylko przykłady bardzo rozmaitych odniesień, które wywodzić można z eksponatów tej bogatej wystawy. Z kolei wystawa Vécouen kładzie większy nacisk na ceremoniały kąpieli w czasach renesansu, na temat kąpieli i jej symboliki w malarstwie i grafice oraz na rozwój literatury specjalistycznej, szczególnie kosmetologicznej, która wiedzę zaczerpniętą ze starożytności uzupełnia nowymi przepisami i odkryciami. A co to właściwie znaczy toaleta, z francuskiego la toilette? Początkowo określano tym terminem, cytuję, bieliznę, jedwabne dywany lub inne sukno, które rozkłada się na stole, by rozebrać się wieczorem, a ubrać rano.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.